godzina 6 minęła w niedzielny poranek na antenie Radia Lublin, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam w naszym dzisiejszym spotkaniu. Do godziny 7 sporo informacji związanych oczywiście z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. Te zbliżają się do nas wielkimi krokami. Już za tydzień będziemy spotykać się w Wigilię. No ale zanim do tych świąt dotrzemy, to też ważne informacje i wydarzenia będą miały miejsce w naszej archidiecezji w Lublinie, w okolicach. Stąd też te informacje do godziny 7 na pewno na antenie Radia Lublin Państwu będę chciała zaprezentować. Dzisiaj trochę więcej powiemy też o zwyczajach świątecznych właśnie. Trochę też pokusimy się o takie porównanie, jak było kiedyś, jak jest teraz. A nasza dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie modlitwy Ojcze Nasz, bo według papieża Franciszka powinna ona nieco inaczej brzmieć. I o tym będzie na początek naszego spotkania. Program dla Państwa analizuje Piotr Wierzchoń. Na początek naszego spotkania rozmowa z księdzem profesorem Mirosławem Wróblem, biblistą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z księdzem profesorem rozmawiała Iwona Kosior, a rozmowa dotyczy nowego tłumaczenia, które proponuje papież Franciszek. Takie tłumaczenie zostało już wprowadzone między innymi we Francji, a chodzi tak naprawdę o jedno zdanie. Ojciec Święty ma zastrzeżenia do słów i nie wódź nas na pokuszenie. Jego zdaniem zostały one źle przetłumaczone. Jako bibliści polscy już dawno na to zwracaliśmy uwagę, mówi ksiądz profesor Mirosław Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i już teraz więcej na ten temat.
To jest zmiana, która polega na precyzacji modlitwy Ojcze Nasz, tej modlitwy, której uczyliśmy się od dzieciństwa, którą wypowiadamy każdego dnia, jest bardzo istotna, bardzo ważna. W tej modlitwie jest taka dwuznaczność w szóstym wezwaniu, w modlitwie przekazanej nam przez ewangelistę Mateusza i także to wezwanie jest u Łukasza. Jest tam wezwanie przetłumaczone przez Wulgatę i później przez wszystkie języki nowożytne i nie wódź nas na pokuszenie. Bóg jest tym, który jest podmiotem mającym wodzić człowieka na pokuszenie, tak jakby Bóg chciał nieszczęścia człowieka, chciał jego zła, był źródłem tego zła. Tymczasem taki brak precyzacji wziął się stąd, że ten tekst został przetłumaczony na języki nowożytne z łaciny. Mianowicie Jezus nauczał po aramejsku. Jezus używał tutaj terminu, dosłownie to wezwanie po aramejsku brzmiało ual ta alena leni sajon. Sajon, które później zostało przetłumaczone na język grecki, język oryginalny Nowego Testamentu, kai me eis enenkes hemas eis peirasmon. I ten termin peirasmos może mieć podwójne znaczenie, znacznie szersze niż łacina. Mianowicie może być oddany jako próba, doświadczenie i jako pokusa. Święty Hieronim nie miał możliwości wyboru, po prostu gdy tłumaczył na łacinę, dlatego że jest tylko jeden termin temptationem. Ednenos inducas in temptationem, który oznacza pokuszenie, pokusa. Stąd wszystkie inne języki, idąc, i także Jakub Wujek, który się opiera na Hieronimie, oni tłumaczą to jako nie wódź nas na pokuszenie, ale tak de facto powinno być nie poddawaj nas próbie, nie poddawaj nas doświadczeniu, bądź też zmienić podmiot trzeba, tak jak chce papież Franciszek, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. I tym podmiotem pokuszenia jest szatan i rzeczywiście w dalszym wezwaniu mamy wybaw nas od złego, poneros, odniesienie do szatana, a we wcześniejszym kontekście to szatan jest tym, który kusi Jezusa na pustyni i który jest podmiotem tego kuszenia. Więc wtedy jest to zgodne także z tekstem Ewangelii Mateuszowej. Stąd taka precyzacja i sama dyskusja wokół tej modlitwy pańskiej, myślę, że jest bardzo dobra. I dobrze, że papież Franciszek na to zwrócił uwagę. Myśmy już dawno na to zwracali uwagę jako bibliści polscy i w najnowszych tłumaczeniach polskich w Biblii Tysiąclecia, piąte wydanie, mamy już tłumaczenie takie dokładne, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, a w Biblii Paulistów, w tej częstochowskiej Biblii, nie dopuszczaj do nas pokusy. Więc jakby już my jako badacze Pisma Świętego wcześniej wyszliśmy niejako przed szereg i tę poprawkę prowadziliśmy, by pokazać, że właśnie podmiotem zła jest szatan, a nie Bóg.
W modlitwach powszechnych stosuje się wszystkim znaną tę samą wersję. Czy w takim razie, jeżeli papież dokona takiej zmiany, to będziemy się uczyć w trakcie Eucharystii powtarzać te słowa w trochę innym brzmieniu? Wyzwanie przed nami stoi.
Myślę, że to będzie też takie dobre wyzwanie do tego, by tę modlitwę odmawiać świadomie. Tak jak została wprowadzona do kanonu i do modlitwy eucharystycznej wzmianka o świętym Józefie, także teraz każdy z kapłanów obok Maryi wypowiada także słowa świętego Józefa, tak samo zostanie tutaj wprowadzona ta poprawka, która będzie od nas wymagała świadomego przejścia z takiego klepania i z tego, cośmy się nauczyli w dzieciństwie, do świadomego odmawiania tego i widzenia Boga jako podmiotu, który chce naszego szczęścia i który pragnie naszego zbawienia. Podobnie ze Zdrowaś Maryjo. Tam również mamy właściwie taką rzecz, którą też można by było zmienić. Może papież się kiedyś to będzie sugerował, bo mamy wezwanie Ave Maria, które jest tłumaczeniem greckiego haire, a aramejskiego shalom i hebrajskiego shalom, które dokładnie powinno zostać przetłumaczone jako raduj się Maryjo, a zostało przez to Ave, wszystkie języki nowożytne, zdrowaś. I to też jest takie trudne do zrozumienia dla współczesnego, zdrowaś Maryjo. Więc też to będzie pokazywało, że idziemy w głąb, idziemy w to, by być bliżej Jezusa, poznajemy Jego charakter, jego mentalność. Poznajemy język aramejski. U nas w Lublinie wydajemy Biblię aramejską, Targumy, i tam między innymi w 22 rozdziale w Księdze Rodzaju jest mowa o tym w Targumie Neofiti, że Pan Bóg wystawia Abrahama na próbę. Jest ten sam rdzeń, który jest używany w modlitwie pańskiej w języku aramejskim. W stosunku do Abrahama jest to nawet 10. próba, więc tutaj Bóg jest tym podmiotem rzeczywiście próby, doświadczenia człowieka, ale nigdy nie jest to próba, która ma człowieka prowadzić do zła, prowadzić do upadku, prowadzić do tego, co jest złem dla człowieka w tym wymiarze i duchowym, i fizycznym, ale wręcz przeciwnie, ta próba ma nas prowadzić ku Bogu, ma nas wyprowadzać z tego zła. Stąd Abraham tych 10 prób przechodzi i według Targumu Neofiti, i ten 22 rozdział to jest 10. próba, to jest taka najpotężniejsza, najbardziej trudna dla niego, bo musi złożyć w ofierze swojego własnego syna, na którego tak długo czekał Izaaka, i on tę próbę przechodzi zwycięsko.
Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania kolejnej rozmowy o świątecznych zwyczajach, to teraz jeszcze kilka słów na temat wydarzeń, które mają miejsce w Lublinie. Już dzisiaj, przypominam, Wigilia Starego Miasta. Ta odbywa się już od kilku lat w Lublinie. Zapraszają ojcowie dominikanie, zaprasza Urząd Miasta. Zapraszają ci wszyscy, którzy chcą zasiąść do wspólnego stołu. Jak będzie ta wyglądała Wigilia, bo w tym roku ten orszak, ta procesja będzie troszeczkę inaczej wyglądała, dlatego że szopka stoi już w innym miejscu, stąd też od dominikanów trzeba będzie przejść przed szopkę i później już powrócić na Stare Miasto. O szczegółach ojciec Grzegorz Klus, przeor ojców dominikanów.
Wigilia Starego Miasta, na którą bardzo serdecznie zapraszam tradycyjnie. Tym razem nie będzie to czwarta niedziela Adwentu, ale trzecia niedziela Adwentu, bo Adwent jest bardzo krótki, więc 17 grudnia godzina 16, msza święta, tam spotykamy się przy wspólnym stole eucharystycznym i stamtąd korowodem idziemy wspólnym świętowaniem troszkę inaczej niż przez ostatnie lata, bo tym razem szopka stoi na placu Łokietka, więc idziemy korowodem na plac Łokietka, tam życzenia, tam dzielenie się opłatkiem i zapraszamy wszystkich do wspólnego stołu biesiadnego, wigilijnego na Złotą, bo tam wracamy, żeby spożyć posiłek, żeby tam jeszcze poświętować, wspólnie się pobawić. A przy okazji oczywiście aniołkowo, tradycyjnie u nas warsztaty dla dzieci, robienie różnych ozdób świątecznych.
Skoro mówimy o spotkaniach wigilijnych, to ja Państwu przypominam, że za tydzień o 10:30 na Targach Lublin odbędzie się pierwsza Wigilia Miłosierdzia. Wigilia organizowana z myślą o osobach potrzebujących, a organizowana przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. To wielkie wydarzenie, nadal poszukiwani są między innymi ci, którzy wesprą to dzieło, a można to zrobić chociażby przygotowując coś słodkiego. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze właśnie w taki sposób włączyć się w tę akcję, to jest taka możliwość w Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Takie ciasta na pewno będą chętnie przyjęte, a później podzielone właśnie na tej Wigilii. Szczegóły znaleźć można na stronach lubelskiej Caritas. Przy okazji tej organizacji też przypominam, że jeszcze można nabywać w parafiach świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Dochód z przeznaczony będzie z ich sprzedaży oczywiście na najmłodszych, na tych, którzy później, czy to w ferie, czy w wakacje, będą dzięki tym środkom odpoczywać w świeżym powietrzu, odpoczywać na turnusach organizowanych przez Caritas. Teraz ważna informacja dla mężczyzn. Seminarium zaprasza na Dni Skupienia z Maryją do Jezusa. To jest takie wydarzenie, które ma miejsce w naszej archidiecezji od już kilku lat. Zawsze 27 grudnia spotkanie takie dla mężczyzn jest prowadzone. Są to takie rekolekcje. Warto ze sobą zabrać Pismo Święte i różaniec. I w ten sposób także jeszcze trwać w tym świątecznym klimacie. Zaproszenie jest skierowane do mężczyzn w wieku powyżej 16 roku życia. Jest ono oczywiście bezpłatne, a szczegóły można znaleźć na stronie Metropolitalnego Seminarium Duchownego, a także bezpośrednio można kontaktować się z księdzem Pawłem Bartoszewskim. Tam też można zgłaszać swój udział. p.bartoszewski@diecezja-lublin.pl. To jest adres, a szczegóły Państwo znajdą między innymi na stronach seminarium, a także na stronie naszej archidiecezji. Skoro jesteśmy przy wydarzeniach, które mają miejsce, to warto też powiedzieć o między innymi rekolekcjach, jakie mają miejsce w tej chwili. Rekolekcje na przykład dla małżeństw. Takie są organizowane i rozpoczynają się 18 grudnia, więc jutro 19.15 msza święta o uproszenie potomstwa. Jest także adoracja eucharystyczna i modlitwa przy relikwiach świętego Jana Pawła II. Natomiast 19 grudnia także msza o 19.15 będzie i nabożeństwo przy relikwiach błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Te rekolekcje dla małżeństw odbywają się w kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Lublinie przy ulicy Fulmana. Także rozpoczynają się rekolekcje adwentowe dla pracowników służby zdrowia. Te będą odbywały się od dziś do 19 grudnia w kaplicy szpitalnej PSK 4. To jest przy ulicy Jaczewskiego. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Bogdan Staszczuk, kapelan szpitala neuropsychiatrycznego w Lublinie. Msze święte będą sprawowane dziś o godzinie 18, natomiast w poniedziałek i we wtorek o godzinie 19. To są rekolekcje dla pracowników służby zdrowia. W tej chwili także w wielu parafiach jeszcze trwają rekolekcje i tak naprawdę ten tydzień będzie dla wielu z nas także okazją do tego, aby wziąć w nich udział. Już od 27 grudnia zapukają do nas kolędnicy misyjni. Po raz kolejny najmłodsi pospieszą z pomocą innym dzieciom. Tym razem dzieciom w Syrii i w Libanie. Bo właśnie w tym roku ta zbiórka prowadzona podczas kolędowania będzie przeznaczona dla najmłodszych z Syrii i z Libanu. Po raz kolejny podejmą modlitwę najmłodsi o pokój na świecie, a także będą zbierać fundusze na rzecz ofiar wojny. W ostatnich latach, przypomnę, w Syrii wojna pochłonęła blisko 500 000 mieszkańców, a największą ich część stanowiły dzieci. Blisko 70 tysięcy Syryjczyków zmarło z powodu wojny, skutków wojny, czyli braku wody, żywności, zimna czy odniesionych ran i chorób, a miliony osób oczywiście straciło domy, miejsca pracy, a także bliskich. W ten sposób, wpuszczając kolędników misyjnych do swojego domu, będziemy mieli okazję nieco zmienić tę rzeczywistość tych, którzy są poszkodowani wojną, czy to w Syrii, czy w Libanie, i będziemy mogli także w to wielkie dzieło się włączyć. Biorą w tym dziele udział między innymi uczniowie archidiecezji lubelskiej, uczniowie szkół podstawowych, którzy co roku w ten sposób także dają taki dar od siebie dla tych, którzy te święta spędzają zupełnie inaczej. W 2016 roku blisko 40 tysięcy dzieci w całej Polsce wzięło udział w kolędowaniu misyjnym, a środki przekazano na pomoc dzieciom w Tajlandii. Wpłynęło wtedy prawie 900 tysięcy złotych. To było, dzięki tym środkom zrealizowano 20 projektów w 6 diecezjach, a pomocą objęto blisko 4 tysiące dzieci. Teraz też będzie okazja do tego, aby wesprzeć tych najmłodszych. Już dzisiaj o godzinie 12.30 w Amfiteatrze Kościoła na Poczekajce, czyli przy Alei Kraśnickiej w Lublinie, będzie spektakl w wykonaniu Teatru Pierwszego Kontaktu z Lublina. Spektakl Tańcobajki. To jest innowacyjna forma scenicznej zabawy. Łączy dziedziny sztuki, takie jak teatr, taniec i muzykę w jedno. A prowadzącym będzie Wodzirej Arkadiusz Jarosiewicz. To spotkanie zaczyna się o 12.30. Wstęp jest wolny. Kto z Państwa jeszcze chciałby wziąć w nim udział, to także dziś jeszcze można to zrobić. teraz w Busoli czas na drugą naszą rozmowę. Obiecałam Państwu, że dziś także powiemy nieco więcej o zwyczajach świątecznych. To teraz o nich opowiem doktor habilitowany Jacek Chachaj z Katolickiego Uniwersytetu z Wydziału Nauk Humanistycznych, a rozmawiać się z profesorem będzie Tomasz Najda.
Panie profesorze, kiedy możemy mówić o zwyczaju świątecznym?
No wtedy, kiedy zwyczaj ma jakiś związek z jakimś świętem. Wydaje mi się, że to dość oczywiste. Jest pytanie tylko, jak pojmujemy termin święta. My żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy się przeżywanie czasu spłaszczyło. Żyjemy w czasach nieustannego karnawału, może się wydawać. Tak? Nie jest popularne bardzo zatrzymywanie się. No z jednej strony są jakieś takie elementy w kulturze masowej, które wskazują na to, że są ludzie, którzy apelują o to, żeby na chwilę tak wyjść z tego kieratu dnia codziennego, zatrzymać się, poddać się jakiejś tam refleksji. Natomiast to, czym jesteśmy na co dzień, to jest jakiś szał, gonitwa i z drugiej strony takie nieustanne sugerowanie, że powinniśmy być ciągle piękni, młodzi, cieszyć się nieustannie powinniśmy. Wydaje mi się, że w dawnych czasach ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że jest czas na wszystko, że jest czas na zabawę i oni się prawdopodobnie bawili dużo bardziej intensywnie niż my się potrafimy bawić. I jest też czas na to, żeby się zatrzymać, żeby trochę popokutować, umartwić się, że wszystko jest człowiekowi potrzebne. No i w związku z tym obyczaj świąteczny to będzie ten, który jest skupiony wokół święta, ale także wokół przygotowania do święta.
W takim razie, jeżeli chodzi o zwyczaje na przykład bożonarodzeniowe, jeżeli chodzi o kolację, jeżeli chodzi o obchodzenie pierwszej gwiazdki, czy pan profesor jako historyk zauważał w swoich badaniach pewne różnice postrzegania tego między tym, co postrzegamy dzisiaj, a tym, co ludzie na przykład postrzegali w średniowieczu?
Jak ludzie postrzegali pewne rzeczy w średniowieczu, to ja mam wrażenie, że my nie do końca wiemy. Ja się interesuję się nadal kwestiami obyczaju, pobożności, religijności w dawnych wiekach, ale im dłużej tym się zajmuję, tym mniejszą mam odwagę wypowiadać jakieś kategoryczne sądy. To jest bardzo trudno napisać coś, co wiemy na pewno, dlatego że musimy mieć świadomość, że jest bardzo słaba baza źródłowa. W bardzo dużym stopniu, jak mówimy o dawnych wiekach, właśnie jak mówimy o dawne wieki, średniowiecze, to nam się wydaje, że możemy pewne obyczaje tak zwane ludowe traktować jako relikt tych dawnych epok, że ten lud był taki bardzo konserwatywny. Musimy mieć świadomość tego, że to społeczeństwo dawnych wieków było jeszcze bardziej zróżnicowane niż jest dzisiaj. Bo my dzisiaj mimo wszystko, mimo całej homogenizacji, która nas dotyczy, żyjemy w społeczeństwie zróżnicowanym. Jest trochę inny obyczaj na wsi, trochę inny w mieście, trochę inny w jednych rejonach Polski, trochę inny jest powiedzmy na Pomorzu, trochę inny jest w górach. Są rejony, gdzie się bardziej pielęgnuje pewne tradycje, są takie rejony, gdzie się mniej pielęgnuje te tradycje. Mamy do czynienia z rejonami, gdzie występują jakieś do dziś grupy etniczne, czasami innego wyznania. Mamy do czynienia z jakimś przenikaniem obyczajów. Te wszystkie obyczaje, one wbrew pozorom ulegają zmianom. To jest chyba najsłynniejsza sprawa, to jest ten święty Mikołaj. Przecież dzisiejsze wyobrażenie o tym, kiedy przychodzi święty Mikołaj, jak wygląda święty Mikołaj, zasadniczo się różni od tego, co sobie wyobrażano jeszcze powiedzmy 30 czy 50 lat temu. I w ogóle wiązanie świętego Mikołaja z Bożym Narodzeniem to jest kwestia bardzo problematyczna. No, święty Mikołaj to jest 6 grudnia jednak. Prezenty na gwiazdkę to w zależności od rejonu Polski albo przynosi właśnie aniołek, albo dzieciątko. Dzisiaj coraz częściej w kulturze masowej się mówi o świętym Mikołaju. Nie mam zbyt wielkiej odwagi, żeby powiedzieć, jak ludzie w średniowieczu pewne rzeczy pojmowali. Akurat mamy duży problem z dotarciem do tego, jak to wyglądało. Pewne rzeczy oczywiście wiemy. W Polsce wydaje mi się, że to jest oczywiste, że te zwyczaje świąteczne, bożonarodzeniowe nałożyły się na praktykowane wcześniej obyczaje tak zwane pogańskie, związane z cyklem wegetacyjnym, rolniczym. Społeczeństwo polskie było społeczeństwem rolniczym bardzo długo. W związku z tym no, tutaj mamy do czynienia z przesileniem zimowym. Chrześcijaństwo, jak do Polski przyszło, to oczywiście już obchodzono Boże Narodzenie, więc to jest święto jak najbardziej chrześcijańskie. Ale zwłaszcza w Wigilię zostało bardzo dużo obyczajów, które są dzisiaj interpretowane w sposób inny niż wydaje mi się, że nasi przodkowie rozumieli.
Na czym polegają te różnice w interpretacji?
No tutaj myślę, że dużo mieliby do powiedzenia etnografowie. Mamy sporo takiego materiału etnograficznego, przecież mamy naukowców, etnografów. Ja się starałem śledzić te publikacje etnografów, przy czym tutaj jest też jeszcze pewien problem. To jest problem z tym, czy my możemy dzisiaj rejestrowane obyczaje, czy nawet w XIX wieku przez wielkich etnografów, typu Kolberg, zapisane śpiewy, obyczaje, stroje, czy my je możemy w sposób prosty odnosić do wieków dużo wcześniejszych. Coś, co jest zapisane w XIX wieku, wbrew pozorom nie musi być bardzo stare. To jest przykład takiego czegoś, co jest naprawdę stosunkowo młode, a nam się wydaje odwieczne, to jest choinka. Wiemy o tym, że na niektórych terenach w Polsce, we wschodniej Polsce, na wsi, choinki w okresie międzywojennym jeszcze nie było. Ona się rozprzestrzeniała od zachodu, od miast. Przyszła do Polski z Niemiec, prawda? Natomiast my sobie dzisiaj nie wyobrażamy Bożego Narodzenia bez choinki i ona jest nieodłącznym elementem tej tradycji, zwyczaju. Oczywiście dzisiaj wygląda inaczej niż wyglądała kiedyś. Mamy oświetlenie elektryczne, mamy bombki w jakichś zupełnie niecodziennych kształtach. No, bombka o kształcie tam hot doga, no, to jest przecież jakiś oksymoron, ale no, takie rzeczy się zdarzają dzisiaj. No i to jest jeden z tych przykładów. Tak? Przy Wigilii mamy bardzo dużo obrzędów, które świadczą o tym. To jest coś, co właściwie jest uświadamiane, ale tak nie zawsze jest artykułowane. To jest szczególny moment, to jest bardzo rodzinne święto i ono jest tak bardzo rodzinne, że w tej uczcie o podniosłym charakterze, szczególnie świątecznym, mają prawo zasiadać do stołu oprócz żyjących członków rodziny, także członkowie rodziny nieżyjący. Oni tam są obecni. I bardzo często występuje ta interpretacja tego właśnie pustego talerzyka, tego kompletu sztućców, bo się mówi o tym nieproszonym gościu, który tego dnia nie ma prawa być sam, tak? Jak zapuka do drzwi, to się go przyjmuje. Ale jednocześnie bardzo często się spotyka taki przekaz, że to miejsce jest zajmowane przez tych członków rodziny, których my nie widzimy, ale oni są tam obecni. Są rejony w Polsce, gdzie się zostawia resztki po Wigilii, nie sprząta się ze stołu. I co więcej, kiedyś na wsi w niektórych rejonach praktykowano taki obyczaj, że na przykład był rozsypywany popiół z pieca i interpretowano po śladach, jakie na tym popiele znajdowano, który to z członków rodziny był obecny. Pewne potrawy, które są obecne na stole w Wigilię, mają charakter zbliżony do potraw, które były spożywane kiedyś na stypie. W ogóle na przykład użycie maku. Proszę pamiętać o tym, że mak jest rośliną, przy pomocy której się nawiązywało kontakt z duchami, z inną rzeczywistością. Wśród szamanów, gdzieś w niektórych religiach są czy grzyby, czy właśnie mak. Jest mnóstwo takich symboli, które są poddane interpretacji. No, siano, które dzisiaj kojarzymy ze żłóbkiem, ono w niektórych interpretacjach takich właśnie etnograficznych, ludowych jest utożsamiane z ciałami zmarłych. Cała masa takich rzeczy związanych z wróżbami. To jest czas szczególny, dlatego że to jest czas no, cudowny. Proszę pamiętać o tym, że Bóg się rodzi. Mamy do czynienia z rzeczywistością niespotykaną. To jest na moment w okolicy północy. Oczywiście nikt nie wie dokładnie, kiedy jest północ. To jest ten moment, kiedy mówią zwierzęta ludzkim głosem. To jest ten moment, kiedy woda w studni na chwilę płynie winem albo złotem. Kiedy kwitnie kwiat paproci. Z reguły nas to zaskakuje, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kwiat paproci kwitnie w najkrótszą noc roku świętojańską. On oczywiście kwitnie zarówno w noc świętojańską, jak w Wigilię, tylko że w Wigilię go znacznie trudniej znaleźć. Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby w Wigilię szukać kwiatu paproci. Więc mamy do czynienia z taką sytuacją zupełnie wyjątkową, ale cały dzień wigilijny ma charakter szczególny. Gospodyni bardzo uważa w chacie, co robi. Stara się nie używać kołowrotka, stara się zbyt zamaszystym ruchem nie wykonywać szycia. Chodzi o to, żeby nie zranić tych dusz, które się kręcą po domu już w tym czasie, już się zaczynają schodzić. Tak? Jeżeli mamy do czynienia z obyczajem polegającym na tym, że się nie domyka furtki w płocie, że się nie domyka drzwi do domu, żeby umożliwić komuś wejście, no to sprawa jest dość oczywista, że się układa siano na podłodze, żeby te dusze się nie zraniły. Dzisiaj się tego zbyt często nie mówi, zbyt otwarcie, natomiast no, taki charakter tej uczty wigilijnej, on jest. Gdzieś tak go podświadomie czujemy czasami.
Skąd więc wzięło się to przeniesienie symboliki?
Znaczy, bardzo trudno mi jest wytłumaczyć, skąd się wzięły pewne skojarzenia. My mamy zupełnie inny aparat myślowy, inne terminy, których używamy, właśnie pojęcia doprecyzowane. Ludzie w dawnych wiekach myśleli inaczej niż my. Inaczej postrzegali czas, inaczej postrzegali pewne symbole. Pewne rzeczy są niedopowiadane. Symbolika w ogóle siana, zboża, proszę pamiętać o tym, że no zboże to jest coś, co umożliwia przeżycie. Słowo zboże to jest Boży dar, tak? Żyto to jest coś, co umożliwia nam życie. Więc używanie kaszy na stole wigilijnym. To dopiero ziemniak w XIX wieku wyparł kaszę, stąd te posne ziemniaki na bardzo wielu stołach, ale przecież są rejony, nawet tutaj na Lubelszczyźnie, gdzie się spożywa kaszę w bardzo różnych odmianach. To jest jakiś bardzo stary obyczaj. To są jakieś takie wróżby związane z bogactwem, są wróżby pogodowe, wróżby na zdrowie. Bardzo wiele zwyczajów takich dotyczących Wigilii, gdzie się mówi, że czegoś tam nie wolno robić, bo się będzie chorowało. Na przykład nie można długo się wylegiwać w łóżku. To, co się będzie robiło tego dnia, to się będzie robiło cały rok. Gospodarz wychodzi przed dom i tam sobie z kolejnych dni wróży pogodę. To jest właśnie coś takiego. Na przykład skąd się te skojarzenia brały? Trudno powiedzieć. Są ludzie, którzy twierdzą, że to jest zwykłe pogaństwo, które zostało tam przykryte takim cieniutkim płaszczykiem chrześcijaństwa. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że gdyby Kościół postrzegał te obyczaje jako pogańskie, to by je zwalczał przez te kilka wieków. Natomiast było też inne podejście w Kościele. Istniało pojęcie inkulturacji. Ściśle zostało wprowadzone przez jezuitów, ale de facto było praktykowane przez Kościół od wieków. To znaczy, jeżeli przychodzili gdzieś misjonarze i widzieli jakiś obyczaj, który mógł być wykorzystywany przy misjach. Coś wspólnego w tej wierze wyznawanej przez miejscowych ludzi i należący do chrześcijaństwa, to można było to wykorzystać. Tak zresztą dzisiaj robią misjonarze w Afryce. Jeżeli jest gdzieś tam kult przodków, to już można od tego zacząć rozmowę z mieszkańcami tego kraju. Było takie przeświadczenie, że pewne rzeczy były ludziom zapowiedziane wcześniej. Jeszcze zanim przyszedł Pan Jezus, zanim się wcielił, no to były pewne znaki, które można było interpretować w ten sposób.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W Busoli czas na najważniejsze słowa. Słowa Ewangelii przypomni Ryszard Majewski. Komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Panu, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli wśród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który idzie po mnie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemykał jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
W trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę radości, spróbujmy na Jana Chrzciciela spojrzeć przez pryzmat jego postawy, kiedy walczy, kiedy pokora zwycięża pychę i taką ludzką chęć zaistnienia. To pewnie byłoby w nas, ale tego nie było w Janie Chrzcicielu. No i teraz zobaczmy. Najpierw Jan Chrzciciel odpowiada, że nie jest Mesjaszem. Mimo, że tłum oczekiwał zupełnie innej odpowiedzi. Zafascynowani mocą słowa Jana byli pewni, że to Mesjasz. W tej postawie widzimy, jak Jan zwycięża pokusę przyjęcia najwyższej godności Mesjasza i pewną pokusę konformizmu. Jan nie bał się narazić tłumom. Jan wielki w oczach tłumu okazał się jeszcze większym w oczach Bożych. Nie zatrzymał zupełnie na sobie, nawet na chwilę, uwagi. Przyglądamy się dalej postawie Jana Chrzciciela, gdyż kuszenie posuwa się dalej. Skoro zaprzeczył, że nie jest Mesjaszem, rozmówcy zadają dalsze pytania. Może jesteś zatem Eliaszem? To pytanie musiało paść, gdyż w proroctwach Starego Testamentu dowiadujemy się, że przyjście Mesjasza będzie poprzedzone przyjściem Eliasza. Jednak Jan Chrzciciel odpowiada, nie, nie jestem. Mimo, że Pan Jezus później sam nazwie Jana Chrzciciela Eliaszem, gdy powie o nim, on jest Eliaszem, który ma przyjść. Niemniej Jan Chrzciciel nie ośmielił się przypisać sobie tak zaszczytnej godności. Robi wszystko, aby nie zatrzymać uwagi na sobie. Więc pada kolejne pytanie. Czy ty jesteś prorokiem? I znów wyczuwa się pełne nadziei oczekiwanie, że Jan wreszcie potwierdzi przypuszczenie ludzi. Jednak i tym razem Jan odpowiada nie. Odpowiada przecząco, gdyż miał świadomość, że chodzi o wielkiego proroka, że chodzi o samego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Po raz kolejny zwyciężył pokusę wielkości. Więc pewnie zirytowani wysłannicy Sanhedrynu zadali pytanie, więc kim jesteś? Bo przecież coś musimy przekazać naszym wysłannikom. Jam głos wołający na pustyni, odpowie Jan, prostujcie drogę pańską. Oto prostota i prawość serca. Tak, tak, nie, nie. Jego tak
to wypełnienie misji powierzonej przez Ducha Pańskiego. Natomiast jego nie to walka z pokusą fałszywej wielkości i uznania przez tłum. Ciekawe. Z pewnością Jan Chrzciciel każdemu z nas jest dzisiaj bardzo potrzebny, abyśmy trochę zaczerpnęli z jego postawy wielkości w oczach Boga.
Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za tydzień w Wigilię i mam nadzieję, że Państwo także o poranku będą z Radiem Lublin. Życzę Państwu, żeby ten tydzień przedświąteczny upływał w miarę spokojnie. Życzę także dobrego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia.